Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj wracamy do serii Kontynenty, ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, czas na małe sprostowanie. Jeśli śledziliście tę serię, to pamiętacie, że Australię zakończyliśmy na części drugiej, czyli jakby jeszcze brakowało pierwszej. Niestety wdarł się chochlik i okazało się, że w części drugiej nagrałam zarówno drugie, jak i pierwsze miejsce, więc tak naprawdę zamknęliśmy odcinki o Australii. A zatem na pierwszym miejscu byłby John Bunting. A skoro tak już się stało, to postanowiłam, że po prostu dzisiaj zaczniemy od Ameryki Południowej. A zatem zapraszam do wysłuchania. Daniel Camargo Barbosa to kolumbijski seryjny morderca, który przeszedł do historii jako bestia z Andów. Brutalnie zgwałcił i zamordował co najmniej 72 dziewczyny. Szacuje się jednak, że ofiar mogło być znacznie więcej, bo aż 180. Zacznijmy jednak jego historię od początku. Daniel Camargo Barbosa urodził się 20 stycznia 1930 roku. Taka ciekawostka, zgodnie z tamtejszymi zwyczajami, Kolumbijczycy mają dwa nazwiska. Pierwsze to nazwisko ojca, a drugie panieńskie nazwisko matki. Daniel urodził się w zamożnej rodzinie mieszkającej w Anolajmie, małym miasteczku w Andach kolumbijskich. Jego ojcem był miejscowy biznesmen Daniel Camargo Briceño. Jego matką Teresa Barbosa, która była drugą żoną jego ojca. Z pierwszego małżeństwa jego ojciec miał także córkę, więc Daniel miał przyrodnią siostrę. Niestety ich życie rodzinne zostało przerwane tragedią. Matka Daniela zmarła, gdy ten miał zaledwie roczek. Oznaczało to, że chłopiec zostanie sam ze swoim apodyktycznym i nieczułym ojcem. Mężczyzna jednak dosyć szybko postanowił ułożyć sobie życie i ożenił się z młodszą, ale jak się okazało, bezpłodną kobietą. Choć Camargo był bardzo inteligentny i dosyć dobrze radził sobie w szkole, później nawet przypisano mu IQ 116, to i tak jego ojciec nigdy nie był z niego zadowolony. Chłopiec jednak łaknął tego kontaktu i podejmował różne próby, aby dotrzeć do swojego taty, ale niestety jego wysiłki szły na marne. Każda taka próba kończyła się tym, że ojciec mu przerywał i mówił, że jego syn jest bezużyteczny i przegrany. W końcu mały Daniel przestał próbować dotrzeć do swojego taty. Odpuścił wszelkie starania. Za to odkrył w sobie nową umiejętność i postanowił, że będzie ją doskonalił. A dokładniej chodziło o sztukę kłamania i manipulowania ludźmi, które testował przy każdej okazji. Ponieważ Briceño był emocjonalnie zdystansowany i bardziej zainteresowany biznesem niż swoją rodziną, na dzieciństwo małego Daniela największy wpływ miała jego macocha. Dioselina Fernandez była nastolatką, gdy zdecydowała się na to, że wyjdzie za mąż. Od zawsze pragnęła, aby mieć córkę, więc gdy okazało się, że jest bezpłodna, była to dla niej ogromna tragedia. Zdecydowanie też wpłynęło to na jej stan psychiczny i dosyć szybko dało się zaobserwować, że jej stabilność emocjonalna ulega pogorszeniu. A objawiało się to m.in. tym, że postanowiła całe swoje negatywne emocje skupić na Danielu. Zaczęła go traktować jak córkę, do tego ubierać w dziewczęce ubrania i w nich posyłać go do szkoły, gdzie w efekcie był obiektem nieustannych drwin rówieśników. Widać też było różnicę między tym, jak traktuje dzieci swojego męża. W pasierbicy była zakochana, nad pasierbem się znęcała. Gdy ten coś przeskrobał, od razu go karała, a wyglądało to tak, że rozbierała go na siłę od pasa w dół i uderzała go w nagie pośladki. Jak się nie trudno domyślić, mały Daniel gdzieś musiał odreagować, dlatego też często wdawał się w bójki w szkole. Po jednej z takich bójek Fernandez ponownie go ukarała, zabierając mu wszystkie spodnie, jakie ma, co sprawiło, że musiał chodzić w spódniczkach. Co więcej, gdy raz musiał tak chodzić po domu, specjalnie zaprosiła jego kolegów, aby przyszli i obserwowali go. To tylko umocniło jego pozycję ofiary w szkole. Z kolei w Danielu wyzwoliło nienawiść do kobiet i gardzenie nimi. Pomimo trudnego dzieciństwa, Daniel całkiem dobrze radził sobie w szkole, jeżeli chodzi o naukę. Na początku lat 40. jego ojciec wysłał go do prestiżowej męskiej katolickiej szkoły z internatem w Bogocie. Wydawało się, że jest to miejsce, gdzie może osiągnąć naprawdę wiele. Miał też doskonałe wyniki w nauce, a przy okazji oddalił się od destrukcyjnego otoczenia. Ale wtedy wybuchła La Violencia, czyli 10-letnia wojna domowa od 1948 roku do 1958 roku między kolumbijską partią konserwatywną a kolumbijską partią liberalną. Szacuje się, że kosztowała życie co najmniej 200 tysięcy osób, czyli 2% ówczesnej populacji kraju. A to z kolei sprawiło, że cała rodzina Daniela została dotknięta trudnościami ekonomicznymi. Biznes jego ojca nie szedł już tak dobrze i potrzebne były jego ręce do pracy. Daniel więc długo się nie zastanawiał i po prostu rzucił szkołę, a następnie wrócił do rodziny i szukał pracy. Wkrótce stał się akwizytorem i chodził od drzwi do drzwi. W rezultacie stracił jedyną szansę na prowadzenie normalnego życia. Jako dorosły mężczyzna nie był zbyt wysoki, miał 1,70 m wzrostu. Swoją pierwszą poważną relację nawiązał w 1957 roku. Poznał wtedy Alcira Castillo i przekonał ją do wspólnego wynajęcia domu po kilku randkach. Para poznała się w pracy, a dokładniej Daniel był w pracy, a Alcira była jego klientką. Wspólne zamieszkanie miało przynieść ulgę, ale niestety wkrótce okazało się, że wydatki są o wiele większe niż zakładali. To sprawiło, że ledwo wiązali koniec z końcem. Aż w końcu popchnęło to Daniela do pierwszego przestępstwa. Dokonał go 24 maja 1958 roku i była to kradzież w sklepie. Wszystko to wydarzyło się w Bogocie, a Daniel został aresztowany kilka godzin później. Trafił do więzienia, które nie było zbyt solidnie strzeżone. Camargo postanowił z tego skorzystać i wykorzystując chwilę nieuwagi strażników, wyjął z ich biurka notatnik, a następnie udawał zajętego, wtapiając się w tłum funkcjonariuszy, którzy kończyli swoją zmianę i szykowali do domu. Jak gdyby nigdy nic wyszedł z nimi, wrócił do domu, a potem do swojego życia. Jakby nic się nie stało. Po powrocie do domu w 1960 roku ożenił się ze swoją dziewczyną Alcirą. Para doczekała się dwójki dzieci, brakowało jednak między nimi uczucia, jakiejś emocjonalnej więzi. Więc gdy tylko trafił na 28-letnią Esperancę i poczuł tak zwane motylki w brzuchu, nie wahał się, co zrobić ze swoją żoną. Po prostu ją zostawił. Uczucie do nowej partnerki było tak silne, że wkrótce się jej oświadczył. Ich szczęście jednak nie trwało zbyt długo, bo za kilka dni okazało się, że Esperanza nie była dziewicą. A to dla Daniela było bardzo ważną kwestią. Poczuł się więc zdradzony, a jego nienawiść do kobiet wzrosła. Do tego zaczęła się wyłaniać jego nowa obsesja na punkcie dziewictwa kobiet. Daniel jednak postanowił wykorzystać swoje umiejętności manipulacyjne, które doskonalił w dzieciństwie. Przekonał kobietę, że jeżeli ma jej wybaczyć, to jako zadośćuczynienie za to, że ośmieliła się stracić swoje dziewictwo z kimś innym, musi zawrzeć z nim pewną umowę. A umowa ta miała polegać na tym, że Esperanza będzie mu pomagała w znajdowaniu dziewczyn, które są dziewicami, a on będzie z nimi uprawiać seks. Kobieta przystała na te warunki i w ten sposób rozpoczął się okres ich wspólnej przestępczej działalności. Schemat ich działania był mniej więcej podobny. Kobieta wabiła dziewczyny do ich mieszkania, używając różnych pretekstów, a następnie odurzała je tabletkami nasennymi. Gdy te zaczynały działać, Daniel przychodził i robił swoje. Łącznie popełnił 5 gwałtów, ale nie zabił żadnej z tamtych dziewcząt. Pewnie trwałoby to jeszcze dłużej, gdyby nie to, że 5. ofiara zgłosiła się na policję. Bez problemu wskazała, kim byli jej oprawcy. W rezultacie Daniel jak i Esperanza zostali aresztowani i rozdzieleni. Oficjalnie 10 kwietnia 1964 roku Daniel Camargo został oskarżony o napaść na tle seksualnym. Początkowo wydawało się, że mężczyzna ma szczęście. Sędzia, który prowadził sprawę, był dla niego bardzo łaskawy. Za 5 gwałtów skazał go jedynie na 3 lata więzienia. Sam Daniel był tym zaskoczony, a do tego bardzo wdzięczny za tak łagodny wyrok. Na tyle go to wzmocniło, że nawet publicznie przeprosił i obiecał poprawę. Oczywiście jednak nie był to prawomocny wyrok i doszło do kolejnego procesu, ale tym razem z innym sędzią. A ten już tak przychylny nie był w stosunku do tego, co zrobił oskarżony. Zmienił wyrok i zdecydował, że Camargo ma trafić do więzienia na 8 lat. Wyrok ten zmienił także emocje w mężczyźnie. Tym razem był zagniewany, ale stwierdził, że odsiedzi to, co musi odsiedzieć, a potem sobie odbije. I faktycznie cały wyrok, jaki miał odsiedzieć, odsiedział, a potem został wypuszczony na wolność. Uznał, że potrzebuje zmiany. Zmienił więc otoczenie i w 1973 roku udał się do Brazylii. Tam jednak czekała na niego rutynowa kontrola, podczas której powinien pokazać dokument tożsamości. Jako że takiego nie posiadał, został ponownie aresztowany. Teraz sprawę trzeba było wyjaśnić ze stroną kolumbijską, bo mężczyzna deklarował, że właśnie stamtąd pochodzi. Ale władze kolumbijskie jakoś nie spieszyły się z tym, by wytłumaczyć całą sytuację. A Brazylii też się nie chciało już czekać na to, aż Kolumbia zareaguje. Więc gdy nie otrzymali jego kartoteki kryminalnej, po prostu został deportowany. Na miejscu postanowił zmienić swoją tożsamość. Zaczął posługiwać się fałszywą, a to sprawiało, że był niemal bezkarny. Nie miał jednak żadnych pieniędzy i postanowił, że czas udać się do jakiejś pracy. Tym razem podjął więc pracę ulicznego sprzedawcy telewizorów w mieście Barranquilla. Niestety niezbyt długo wytrzymał, wiodąc życie przyzwoitego obywatela. 2 maja 1974 roku natknął się na okazję, której nie mógł przepuścić. Tego dnia znajdował się akurat niedaleko szkoły. Wtedy też zobaczył 9-letnią dziewczynkę, którą uznał za atrakcyjną. Od razu obudziła się w nim żądza posiadania jej, więc postanowił, że ją porwie i zgwałci. Tym razem postanowił wyciągnąć wnioski z przeszłości i uznał, że nie może zostawić jej przy życiu, bo inaczej znów trafi do więzienia. Stała się więc jego pierwszą ofiarą śmiertelną. Tego dnia był w pracy i miał przy sobie telewizory, które zostawił niedaleko miejsca, gdzie pozbył się zwłok. Następnego dnia więc uznał, że musi wrócić na miejsce zbrodni, aby odzyskać te telewizory. To był jego ogromny błąd, bo na miejscu czekała na niego lokalna policja, która od razu go aresztowała. Mężczyzna ponownie stanął przed sądem. Tym razem jednak został skazany na 30 lat pozbawienia wolności. Później ten wyrok obniżono do 25 lat. A niedługo po tym, bo w 1977 roku, 24 grudnia, przeniesiono go na wyspę Gorgona, która była położona około 35 km od wybrzeża Pacyfiku. Więzienie to było znane jako kolumbijski Alcatraz. Pomimo, że był dzieciobójcą, to w więzieniu raczej jego się bano. Krążyły plotki, że mężczyzna zawarł pakt z diabłem i na wszelki wypadek nikt nie chciał wchodzić mu w drogę. Kolejne 10 lat płynęło w miarę spokojnie, aż w jeden dzień wszystko się zmieniło. Przez cały ten czas dokładnie studiował prądy oceaniczne. Analizował też, czy miałby szansę uciec z tego więzienia. Aż w końcu w listopadzie 1984 roku jego plan mógł zostać zrealizowany. Nie do końca wiem, jak to się stało, że chodził po plaży. Być może ze względu na to, że wyspa była przeznaczona na więzienie, to pozwalano tam więźniom przechadzać się po okolicy. Ale właśnie na plaży Daniel natknął się na łódź z wiosłami. Długo się nie zastanawiał, po prostu do niej wskoczył i zaczął wiosłować z myślą, że nie przestanie, aż nie dotrze na jakiś stały ląd. Co niedługo się ziściło, bo zajęło mu to raptem kilka godzin. W tym czasie więzienie zorientowało się, że nie ma jednego więźnia. Zgłoszono go nawet jako uciekiniera, ale władze dosyć szybko uznały, że mężczyzna musiał zginąć na wodzie. Uznano, że albo nie miał szans z prądami, albo po prostu zjadłyby go rekiny. Bardziej się mylić nie mogli, bo te parę godzin później Daniel dotarł do Quito, stolicy Ekwadoru. A stamtąd ruszył w podróż autobusem do Guayaquil, miasta dużo bardziej zaludnionego na zachodnim brzegu rzeki Guayas. Niestety nikt jego przyjazdu nie powiązał z tym, że w ciągu następnych 2 tygodni zaczęły znikać dziewczyny. Między innymi 18 grudnia 1984 roku uprowadził kolejną 9-letnią dziewczynkę, a następnie ją zabił. Do 1986 roku w tym rejonie popełnił serię co najmniej 54 gwałtów i morderstw. Niestety pozostawał nieuchwytny, głównie ze sprawą tego, że władze przypisały te przestępstwa lokalnie działającym gangom. Ich tok rozumowania był taki, że niemożliwe, aby jeden seryjny morderca mógł zabić tyle osób. Logiczne więc było, że musiała to być jakaś szajka, jakaś grupa ludzi. Więc tym torem szło śledztwo, ale do niczego nie doprowadzało. W międzyczasie mężczyzna normalnie pracował. Tym razem zatrudnił się jako tragarz na targach. Często też sprzedawał odzież i przedmioty, które zabierał swoim ofiarom. Pomimo, że oficjalnie władze szukały gangu, który stałby za tymi wszystkimi gwałtami i morderstwami, to wśród mieszkańców pojawiła się plotka, Wszyscy dobrze kojarzyli innego mordercę, Pedro Lopeza, i uważali, że za tymi nowymi przestępstwami też stoi jeden człowiek, ale że być może chce on pobić rekord ustanowiony wcześniej przez Lopeza. Wtedy też zaczęto go nazywać bestią z Andów. Daniel prowadził dosyć koczowniczy tryb życia. Często sypiał na ulicy. Czasami oprócz tego, co wspomniałam wcześniej, zajmował się sprzedażą długopisów. Swoich ofiar często szukał wśród niższej klasy społecznej, które na przykład szukały pracy. Zdarzało mu się też udawać obcokrajowca i pytać o drogę. Przy okazji dawał wtedy do zrozumienia, że ma przy sobie sporą sumę pieniędzy i za pomoc oferował nagrodę. Był jednak ostrożny. Szukał naiwnych dziewczyn, więc gdy któraś miała jakieś wątpliwości, od razu się wycofywał. Jeśli jednak udało mu się przekonać nowo poznaną dziewczynę do tego, aby z nim poszła, to prowadził ją do pobliskiego lasu. Tam ją torturował, gwałcił i mordował, najczęściej dusząc, a potem zadając ciosy nożem. Później zostawiał ich ciała w lesie, tak aby dobrały się do nich padlinożerne zwierzęta. Liczył, że dzięki temu zatrze wszelkie ślady. Najczęściej interesowały go 9-letnie dziewczynki, dlatego szukał swoich ofiar w pobliżu szkoły. Pytał je na przykład o drogę do kościoła, a gdy te mu wskazywały, to mówił, że ma dla nich nagrodę. Najczęściej zachęcał je słodyczami albo długopisami. Starszym ofiarom, które mogłyby już pracować, proponował pracę w kościele. Gdy już dociera z potencjalną ofiarą do lasu, wtedy groził jej nożem. W ten sposób mógł zrobić z nimi, co tylko chciał. Gdy pewnego razu zaatakował kobietę, a ta uderzyła go w głowę kamieniem, gdy ją gwałcił, to tak bardzo go zdenerwowała, że odciął jej głowę na miejscu. Z kolei w przypadku innej ofiary zdecydował się na to, aby ją wypatroszyć. Między innymi usunął jej płuca, nerki i serce. Po wszystkim kradł ofiarom ubrania i wszelkie kosztowności. Zawsze też nosił przy sobie drugą koszulę, żeby w razie co móc zmienić swoje zakrwawione ubranie. Jeżeli w trakcie ataku doszło do tego, że jego ręce zostały ubrudzone krwią, to później zmywał tę krew poprzez oddawanie na nie moczu. Do tego bardzo dokładnie przyglądał się swoim ofiarom. Gdy później odtwarzał swoje zbrodnie, pamiętał nawet takie rzeczy jak ich blizny, tatuaże czy pieprzyki. Gdy jakoś docierał do numeru telefonu bliskich swojej ofiary, to później dzwonił do nich i z nich szydził. W końcu kres jego zbrodni miał nastać 26 lutego 1986 roku. Tego dnia zaatakował 9-letnią Elizabeth. Po wszystkim wrócił do miasta, ale zachowywał się bardzo nienaturalnie. To z kolei zwróciło uwagę patrolujących ten teren policjantów. Według funkcjonariuszy mężczyzna zachowywał się podejrzanie, więc ich intuicja kazała im go sprawdzić. Gdy go zatrzymali i zaczęli się przyglądać temu, co miał ze sobą, ich uwagę przykuła torba. Gdy do niej zajrzeli, okazało się, że są tam zakrwawione ubrania. Oprócz nich była tam jeszcze zbrodnia i kara Dostojewskiego. W związku z tak dziwnymi rzeczami i brakiem dokumentów tożsamości mężczyzny, zebrano go do aresztu i w międzyczasie próbowano ustalić, kim jest, bo przedstawił się jako Manuel Burgarin Solis. Ale wkrótce dzięki temu, że na komendę przyszła jedna z jego ofiar, która przeżyła jego atak, to ustalono, że ta tożsamość była fałszywa. Sam Daniel stwierdził, że nie będzie już nic ukrywał. Gdy trafił do pokoju przesłuchań, uznał, że przyzna się do wszystkiego. W ten sposób opowiedział całą swoją historię, dodając, że przyznaje się do zabicia 72 dziewczynek w Ekwadorze. Na tyle współpracował z policją, że postanowił ich nawet zabrać na miejsce swoich zbrodni. Tam odkryto wiele ofiar, o których śledczy nie mieli jeszcze pojęcia. Zwłoki te zostały poćwiartowane. Jednak co gorsze, w momencie, gdy opisywał swoje zbrodnie, to nawet nie wyraził żadnych emocji, tym bardziej żalu. Policjantów interesowała także kwestia tego, dlaczego na swoje ofiary wybierał dzieci. Wtedy Daniel odpowiedział, że głównie dlatego, że potrzebował dziewic, gdyż one krzyczały w trakcie stosunku. Wydawało się, że właśnie to dawało mu spełnienie. Śledczy zapytali także, dlaczego ogólnie zabijał, co było tego przyczyną. Mężczyzna powiedział, że chciał zemsty na kobietach za to, że są niewierne. Nie do końca sprecyzował, co ma na myśli, ale powiedział, że nienawidzi kobiet za to, że nie są takie, jakie powinny być. Po zbadaniu wszystkich ofiar, do których udało się dotrzeć, patolog potwierdził, że wszystkie były dziewicami. Okazało się też, że jeszcze długo po zatrzymaniu Daniela odkrywano jego kolejne ofiary. Między innymi w 1988 roku trafiono na szczątki 12-letniej Glorii. Ale to, co było zastanawiające, to to, że w ręce trzymała papierek po cukierku. Nie pasowało to do postępowania mężczyzny. Jednak dowód ten zabezpieczono i zbadano pod kątem odcisków palców. Wkrótce przyszły wyniki i okazało się, że należały do Daniela Camargo Barbosy. Dzięki temu ustalono, że właśnie tak mężczyzna wabił swoje ofiary, proponując im cukierki lub, jak później im powiedział, długopisy. W trakcie składania swoich wyjaśnień Daniel tak podsumował swoje działania. Nienawidziłem prostytutek, brzydziły mnie, bałem się chorób wenerycznych i ich spustoszeń. Chciałem czystych dziewiczych kobiet. Na posterunek zaczęły się też zgłaszać osoby, które były pewne, że spotkały na swojej stronie Camargo. Między innymi 24-letnia kobieta, która twierdziła, że przebywała z nim aż 3,5 godziny. Wszystko wydarzyło się w piątek w styczniu w 1986 roku, kiedy to kobieta akurat planowała już opuścić rynek w Guayaquil. Tego dnia była też w kościele na mszy i tam też spotkała starego, brudnego człowieka w podwójnej koszuli, który zapytał ją, gdzie jest klub tenisowy. Wskazała mu drogę, ale mężczyzna powiedział, że sam tam nie pójdzie, bo tam kradną. Z racji, że kobieta sporo udzielała się jako wolontariuszka, to postanowiła mu pomóc. Razem wybrali się w podróż, która właśnie trwała te 3,5 godziny, ale w pewnym momencie coś kobiecie przestało się w nim podobać. Zaczął proponować, że zabierze ją na kopiec. Do tego ścisnął ją za ramię. Powiedziała wtedy, żeby ją zostawił i że ona już mu nie będzie towarzyszyć, bo musi jechać do siebie. Mężczyzna puścił ją z uścisku, a ona wykorzystała tę chwilę i po prostu wsiadła do autobusu. Kilka tygodni później rozpoznała go w telewizji i wtedy postanowiła pójść na komendę. Na spotkanie z Danielem Camargo wybrał się także Abraham Molina, który przyjechał z Nowego Jorku. Mężczyzna był wiceprezesem Stowarzyszenia Krewnych Zaginionej Młodzieży i Dzieci. Podejrzewał, że w przypadku jednej z osób, której szukali, 19-letniej Carmen Priscilli, Camargo będzie mógł coś mu powiedzieć. Poleciał więc z Ekwadoru i liczył, że tam pozna prawdę. Skontaktował się z szefem kryminalnej służby śledczej, która pozwoliła mu na rozmowę z oskarżonym. Daniel Camargo dosyć chętnie opowiedział o tym, co się stało z 19-latką. Powiedział, że poznał ją na ulicy obok Victoria Park, ale nie pamięta, w co była ubrana. Przechadzała się wtedy przez rynek. Podszedł do niej i namówił ją, aby towarzyszyła mu w przekazaniu pieniędzy, które jego zdaniem miał przekazać kościołowi. Dziewczyna się zgodziła i razem wyruszyli, później wsiedli do autobusu. Mężczyzna twierdził, że kierują się do parku Guayaquil. Na miejscu okazało się, że żadnego kościoła nie ma. Daniel udawał, że jestem zaskoczony. Wykorzystał zdezorientowanie swojej przyszłej ofiary i zaprowadził ją do lasu. Tam też przyznał jej, że nie przyjechał tutaj, aby dostarczyć pieniądze do kościoła, ale dlatego, że ją zobaczył, bardzo polubił i chciałby się z nią kochać. I żeby nawet nie próbowała uciekać ani krzyczeć, bo jest uzbrojony. Później wskazał miejsce, gdzie zostawił szczątki nastolatki. Porozmawiać z Camargo Barbosą chciało wielu dziennikarzy. Udało się to jednak niewielu, bo policja skutecznie blokowała do niego dostęp. Dodatkowo mężczyzna żądał ogromne sumy za to, że udzieli wywiadu. Ale w końcu w czerwcu 1986 roku udało się to dziennikarzowi gazety OI. Dziennikarzem tym był Francisco Febres Cordero. Postanowił jednak podstępem podejść Daniela i udawał, że jest częścią ekipy psychologów, co pozwoliło mu na zadanie takich pytań, jakie tylko chciał, bez wzbudzenia żadnych podejrzeń. Po wszystkim dziennikarz opisał Camargo jako bardzo inteligentnego i błyskotliwego człowieka. Jego zdaniem miał odpowiedź na każde pytanie. Z rozmowy wyszło też, że bardzo lubił czytać. Do procesu doszło w końcu 3 lata później, dokładnie w 1989 roku. W sądzie Daniel wydawał się być pewny siebie. Ponownie opowiedział o wszystkich gwałtach i morderstwach, których dokonał w 5 różnych miastach. Przyznał się do winy i niczego nie żałował. Jednak pomimo jego okrutnych czynów, sąd miał związane ręce, bo maksymalna kara to było 16 lat pozbawienia wolności. A dokładniej było tak w Ekwadorze, w którym był sądzony, więc sędzia, nie mając wyjścia, właśnie na tyle go skazał. Oznaczało to więc, że w 2005 roku mężczyzna mógł opuścić więzienie. Władze ekwadorskie liczyły jeszcze, że będzie możliwa ekstradycja do Kolumbii, gdzie właściwie jeszcze miał niedokończony wyrok, bo jak przypominam, uciekł z więzienia, ale niestety szanse na to były niewielkie. W trakcie odsiadywania swojego wyroku twierdził, że nawrócił się na chrześcijaństwo. Co ciekawe, trafił do tego samego więzienia, w którym swoją karę odbywał Pedro Alonso López. Okazało się, że ktoś postanowił wziąć sprawiedliwość w swoje ręce. 13 listopada 1994 roku Camargo siedział w swojej celi. Wtedy też przyszedł do niego nowy więzień, 29-letni Giovanni Jaramillo. Wszedł, a następnie zmusił Camargo do uklęknięcia. Potem powiedział, że nadeszła godzina zemsty i 8-krotnie uderzył mężczyznę. Na koniec odciął mu ucho i zostawił sobie jako swoje trofeum, które potem pokazał strażnikom. Swoje działanie wytłumaczył w ten sposób, że jego ciotka była jedną z ofiar mężczyzny i że ją pomścił. Po śmierci Daniela nikt nie wystąpił o jego ciało, dlatego pochowano go w masowym grobie na cmentarzu El Batán. W chwili śmierci miał 64 lata. Na koniec chciałabym Wam przedstawić profil psychologiczny, na który trafiłam i który przygotował Homero Mena, psycholog kliniczny. Jego zdaniem Camargo był psychopatą. Nie wyrażał on żadnych uczuć, doceniał izolację i przemoc. Posiadał zaburzenia seksualne. Jego zdaniem impulsy gniewu pojawiły się w momencie dojrzewania mężczyzny. Ale punktem zapalnym miał być jego drugi związek. Jego rozczarowanie tym, że jego druga partnerka nie była dziewicą, sprawiło, że narodziła się w nim pokusa, która zmotywowała go do popełnienia tych wszystkich okrutnych czynów. Psycholog stwierdził także, że Camargo posiadał konflikt osobowości, który był spowodowany tym, że naturalnie nie był miłą osobą, ale że właśnie stosował sztuczki manipulacyjne, które miały przekonać jego ofiary, by z nim poszły. Zdaniem specjalisty był też samotną osobą. Z powodu odrzucenia przez społeczeństwo nie miał też odpowiedniej samooceny. To sprawiło, że stworzył sobie taki schemat psychiczny, który motywował go do wykorzystywania seksualnego kobiet. Psycholog wskazał, że po dokonaniu pierwszego morderstwa Daniel odczuł przyjemność. Choć początkowo zrobił to właśnie tylko po to, by nie trafić do więzienia, to później czerpał satysfakcję nie tylko z gwałtu, ale też z zabijania. Do tego psycholog powołał się też na to, że osobowość kształtuje się w pierwszych latach życia, a Camargo nie miał dobrego wzorca, zwłaszcza jeżeli chodzi o ojca. Późniejsza relacja z macochą również dawała wiele do życzenia. Specjalista odniósł się także do tego, dlaczego mężczyzna wybierał na swoje ofiary dzieci. Twierdził, że tutaj największy wpływ mieli rówieśnicy, którzy się z niego śmiali, i ojciec, który znęcał się nad nim psychicznie. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat Daniela Camargo Barbosy. Przypominam, że ranking, który został stworzony przez Gosię i Janka, znajdziecie na grupie Kryminalne Historie Strefa True Crime. I w zasadzie gdyby nie ich ranking, to pewnie nie trafiłabym na tę sprawę tak szybko, bo nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Gdy opowiadałam Wam tę historię, zwłaszcza ten moment dzieciństwa, to miałam wrażenie, że widzę podobieństwo z Iwanem Milatem. Oczywiście tam później postępowanie było inne, ale jednak ten początek wydawał mi się całkiem podobny. I znów pojawiła mi się myśl, jak jednak to dzieciństwo bardzo wpływa na te przyszłe poczynania. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej historii i czy słyszeliście już kiedyś o tym mordercy. Czekam na Wasze komentarze i dziękuję za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.